Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże zawiera wiele pouczeń. Jedne z nich są zachętami, są wielkim pocieszeniem, budzą wielką nadzieję. Inne znowu są stwierdzeniem naszego stanu duchowego, pozwalają nam się zorientować, na jakim etapie jesteśmy w naszej drodze za Chrystusem. Czy może trochę przysnęliśmy duchowo, czy musimy przyjąć jakieś skarcenie? I do takich tekstów, które zawierają pouczenia na temat stanu Kościoła, na temat stanu zboru, a także poszczególnych jednostek, zaliczają się listy do 7 zborów lub też kościołów Księdza Objawienia. Nie mając tu na myśli stanu duchowego zboru, w którym jesteśmy, ale uważając, że możemy się z tego listu czegoś nauczyć, chciałbym, żebyśmy wspólnie omówili sobie list do Kościoła czy też zboru w Laodycei. 3 rozdział Księgi Objawienia, 14-22 wersetu, pomoże nam też ocenić, na jakim etapie jest każdy z nas, czy może potrzebujemy ożywienia duchowego, jak podchodzi Pan Jezus, nawet jeśli upadamy, nawet jeśli skostnieliśmy duchowo. Przeczytajmy ten list i zobaczmy, czego możemy się z niego nauczyć. 3 rozdział Objawienia, od 14 wersetu do końca tego rozdziału. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, byś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jak wiemy, listy do 7 zborów dotyczą kościołów, które znajdowały się w takiej krainie geograficznej, jaką jest Azja Mniejsza, a jaką na ścisłość była Azja Mniejsza. Azja Mniejsza obecnie po większej części znajduje się na terenie Turcji. Podobnie to, co pozostało z miejscowości Laodycea, również jest w Turcji. List jest skierowany do anioła zboru. W przekonaniu moim, a także wielu mądrzejszych, o wiele ode mnie biblistów, teologów, aniołem zboru jest przełożony zboru, osoba głównie odpowiedzialna za dany kościół. I do tego przełożonego jest skierowany list do Laodycei. Co to była za miejscowość Laodycea? To była miejscowość właśnie w Azji Mniejszej, która znajdowała się u zbiegu 3 ważnych dróg, szlaków komunikacyjnych, a przez to była bardzo ważna. Stąd była centrum przemysłowym, finansowym, tam produkowano czarną wełnę i z tej czarnej wełny robiono dywany, a także stroje. Tam byli bardzo zamożni mieszczanie. Kiedy w 60 do 61 roku miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi i Laodycea bardzo od niego ucierpiała, to gdy cesarz rzymski zaproponował dofinansowanie odbudowy tego miasta, Laodycejczycy odmówili. Byli tak bogaci, że nie chcieli przyjąć nawet pomocy cesarstwa rzymskiego, któremu podlegali. Laodycea była znana też ze szkoły medycznej. Tam wynaleziono tak zwany frygijski proszek, z którego robiono maść na oczy, do czego będzie Pan Jezus nawiązywał. Miała też kłopot, bo nie miała własnej wody pitnej i ona była sprowadzona z odległości 8 kilometrów i kiedy wypływała z innej miejscowości, była jeszcze gorąca, a kiedy dopływała do Laodycei, już była letnia i picie jej czasami powodowało odruchy wymiotne. Nie była zbyt smaczna taka letnia woda. I zobaczmy, jak Pan Jezus przedstawia się temu kościołowi i dlaczego. Bo każdemu z 7 kościołów Księdze Objawienia Pan Jezus przedstawia się w określony sposób, właściwy dla pouczenia tego kościoła czy zbudowania go. I Pan Jezus mówi tak o sobie: to mówi ten, który jest Amen, Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Jak rozumiemy to, że Pan Jezus przedstawia się jako Amen? Słowo Boże zawiera pomocną wskazówkę. Biblia najlepiej sama siebie interpretuje. W drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wersecie 20, tak napisano o Panu Jezusie. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Tak, Chrystus jest tym boskim, niech się tak stanie. W Nim wypełniły się wszystkie obietnice Boże. Jak mówi Księga Dziejów Apostolskich, o Nim wszyscy prorocy świadczą. Na Nim spełniły się wszystkie cienie, zapowiedzi, wielkiej ofiary, wielkiego zbawienia ze Starego Przymierza. Na Nim spełniły się proroctwa od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Księgi Malachiasza. Także Pan Jezus jest tym Amen, wypełnieniem Bożych obietnic. I dlaczego tak się przedstawia temu Kościołowi? Ponieważ ten Kościół trzyma się złudy. Mu się zdaje, że jest w dobrym stanie duchowym, że jest bogaty, że niczego nie potrzebuje. A Pan Jezus mówi, ja jestem tym prawdziwym. Na mnie oprzyjcie waszą ufność. We mnie się wszystko wypełniło. Ja jestem gwarantem. Na mnie budujcie jako na skalę, a nie na swoim złudnym poczuciu rzekomego dobrobytu duchowego. Przedstawia się Pan Jezus też jako świadek wierny i prawdziwy. Również tutaj Słowo Boże jest wskazówką. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, 31 do 33 wersetu wskazano, że największe świadectwo o prawdzie Bożej, o Bogu, o zbawieniu przyniósł właśnie Chrystus. Kto tego nie rozumie, nie umie czytać Biblii. Po prostu trzeba pamiętać, że wszyscy prorocy mówili Boże rzeczy, ale najpełniejsze słowo, najpełniejszą prawdę przyniósł prosto od Boga sam Jezus. I zobaczmy, co o tym mówi w Ewangelii Jana, 3 rozdziale, 31 do 33 wersetu. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Trzeba to zrozumieć, że Chrystus przyniósł prawdę z pierwszej ręki, jako odwieczny Syn Boży, który z Ojcem od wieczności jest, który z Ojca tak zna, że powiedział po prostu, że nikt nie zna Ojca, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I to jest świadek wierny i prawdziwy. On właśnie objawił Boga. Boga nikt nigdy nie widział, ale właśnie ten jednorodzony Syn, On Jego wyłożył nam, On o Nim opowiedział. I to jest świadek wierny i prawdziwy i Kościół w Laodycei musi wrócić do Niego, posłuchać znowu Jezusa, posłuchać Ewangelii, wrócić do podstaw, skupić się na Nim, na tym, który jest rzeczywisty i prawdziwy. Chrystus mówi też o sobie początek stworzenia Bożego. Ci, którzy nie wierzą w boskość Chrystusa, próbują na podstawie tego wersetu twierdzić, że Jezus jest pierwszym stworzeniem. Ale jeśli by tak miało być, to co powiedzieć o Bogu Ojcu, który w objawieniu 21 rozdział, werset 6 mówi: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Gdyby początek miał oznaczać, że ktoś miał początek, to Bóg Ojciec miałby i początek i koniec. A to jest oczywiście absurdalne. Jak zatem rozumiemy, że Chrystus jest początkiem stworzenia Bożego? Otóż w ten sposób, jak jest napisane w liście do Kolosan, 1 rozdział, werset 16 i 17. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Chrystus istniał przed wszystkimi stworzeniami. On jest odwiecznym Synem Bożym i nie ma stworzenia, które by powstało bez Jego pośrednictwa. Wszystko On czynnie sprawiał, On wszystko czynnie stworzył wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Stąd apostoł Piotr, kiedy przemawiał do Żydów, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich 3:15, mówi: zabiliście sprawcę życia. Chrystus jest w tym sensie początkiem stworzenia Bożego, że On je zapoczątkował, On jest praprzyczyną Bożego stworzenia. On jest źródłem, z którego stworzenie wypływa. I dlaczego tak się przedstawia Kościołowi w Laodycei? Skoro On jest życiodawcą, skoro On zapoczątkował wszelkie stworzenie, dokonał wszelkiego stworzenia, to Kościół, w którym brak jest życia, który przymiera duchowo, może tylko u Niego zaczerpnąć tej siły, która jest potrzebna, żeby Kościół znowu był żywotny, znowu był czynny, znowu był aktywny. I dlatego Pan Jezus tak się przedstawia. Jako ten prawdziwy, na którym mogą się oprzeć, a nie na złudnym poczuciu bezpieczeństwa. Jako ten, który objawił Boga i od którego powinni czerpać to objawienie, tą prawdę, budować na tym fundamencie. Jako ten, który jest życiodawcą i może udzielić im życia, temu Kościołowi. I Pan Jezus zaczyna od diagnozy tego Kościoła. Mówi, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Pan Jezus nie znosi neutralnego stanu, pośredniego. Eliasz kiedyś mówił, dopóki będziecie kuleć na dwie strony. Lud był niezdecydowany. Słowo Boże mówi, że istnieje coś takiego jak człowiek o rozdwojonej duszy. List Jakuba mówi o takim człowieku, pierwszy rozdział, werset 7 i 8. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Izraelici są w psalmach przez proroków napominani, że mówili do Boga nieszczerym sercem, że ich serce było połowiczne. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, wersecie 5 mówi o niektórych, że mają tylko pożór pobożności, ale ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Pan Jezus mówi w Mateusza 15:8, że lud ten czci mnie wargami, ale sercem daleko jest ode mnie. Czyli, drodzy, jest niebezpieczeństwo takiej letniości, że człowiek nie jest płomienny duchem dla Pana, że nie jest całkowicie Mu oddany i nie jest też przeciwny. To jest najgorsze, że on jest ani taki, jest nijaki, bezpłciowy, mdły. Ani nie jest przeciwny Ewangelii, bo to Pan Jezus honoruje, wybiera, że jesteś przeciwny, to twoja sprawa, ale przynajmniej wiem, że jesteś szczery w tym. I za to dostaniesz odpłatę. Za to, jaki jesteś, odrzucasz Ewangelię, będziesz potępiony. Ale taki ktoś, kto niby miłuje Pana, a tak naprawdę miłuje świat, co mówi Słowo Boże, czy to jest słaby chrześcijanin? Nie ma w nim miłości Ojca. Po prostu jest letni chrześcijanin. Po prostu ma formę, zachowuje formę, ale nie ma w nim treści duchowej. I tak samo było z tym Kościołem. On na pewno coś ten Kościół robił, odbywał nabożeństwa, na pewno jakąś działalność prowadzili jako Kościół, ale to była już pusta forma, a ich serce było oddalone od Boga, było letnie, nie było zaangażowania, było to takie wszystko mizerne, takie obojętne. Wkradła się obojętność, ale wkradło się też poczucie samozadowolenia i to był największy grzech Kościoła w Laodycei. Oni, ponieważ żyli w bogatym środowisku, które było samowystarczalne, tak im się przynajmniej wydawało, polegało na sobie, na bogactwach, doszli do wniosku, że oni też, skoro są bogatym kościołem, mają wielu zamożnych członków, to już wystarczy. I Pan Jezus mówi, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się. Także oni uważali, że skoro są bogatym kościołem, to są bogaci duchowo. Bo oni mówią, niczego nie potrzebuję, zobaczmy. Mówią, niczego nie potrzebuję. Myśleli, że już wszystko mają. A Pan Jezus mówi, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Oni byli nędzni duchowo. W przeciwieństwie na przykład do kościoła w Smyrnie, gdzie czytamy 2 rozdział, werset 9 objawienia, znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Kościół w Smyrnie to byli ludzie ubodzy. Prawdopodobnie byli ubodzy dlatego, że byli łupieni przez prześladowców, nie dlatego, że nie umieli zarobić na utrzymanie. I w środowisku pogańskim też trudno im było znaleźć pracę, ale byli bogaci duchowo. A tutaj nie czytamy o żadnych prześladowaniach, ale są nędzni duchowo. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział o pewnym człowieku, który miał plany rozwinięcia swojego biznesu farmerskiego. Łukasza 12, rozdział 20 i 21 werset. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Także Nowy Testament niekoniecznie głosi pogląd, że bogactwo jest utorowaniem drogi do zbawienia. Często głosi Nowy Testament pogląd, że bogactwo może być, jeśli przylgniemy do niego sercem, największą przeszkodą. I w Ewangelii Marka, 10 rozdziale, w wersecie 24, Pan Jezus mówi, dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. I kościół w Laodycei był kościołem, który pokładał nadzieję w bogactwach. Myślał, Bóg nam błogosławi, jesteśmy bogaci, to znaczy, że i duchowo mamy się dobrze. Ale Pan Jezus mówi, że byli pożałowania godni, byli nędzarzami duchowymi. Pan Jezus, wypowiadając tak mocne słowa, że jeśli się nie poprawią, jeśli nie będą pokutować, to ich wypluje, że są tak nędzni, On ich kocha. On nie odrzuca swojego Kościoła. On zapłacił zbyt wielką cenę za swój Kościół, żeby go tak zostawić. I mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Zobaczmy, Pan Jezus nie mówi, tak jak niekiedy ludzie niemądrze mówią jeden do drugiego, jak ktoś ma problemy, weź się w garść. Inni jacyś filozofowie mówią, szukaj w sobie Boga, szukaj w sobie odpowiedzi, znajdziesz coś na dnie swego serca. Pan Jezus nie mówi, szukaj w sobie. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Drodzy, jeśli będziemy się zagłębiać w samych siebie, to możemy się zniechęcić. Psalm 34 mówi, spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Spójrzmy na Pana Jezusa i u Niego kupmy tego złota w ogniu wypróbowanego. A co to jest złoto w ogniu wypróbowane? Słowo Boże też nie milczy na ten temat. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, właśnie nam wyjaśnia, jakiego złota mają Laodycejczycy nabyć u Pana Jezusa. Mówi, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Kościół w Laodycei musi kupić u Pana Jezusa właśnie taką cenną wiarę, cenniejszą niż złoto. Jak można nabyć takiej wiary? Na pewno Słowo Boże mówi, że coś mamy kupować, bo czytamy w Efezjan 5,16, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Mamy wykupywać czas, który moglibyśmy zmarnować na najcenniejsze rzeczy. Na społeczność z Bogiem Ojcem i z Synem Jego. Na czytanie Słowa Bożego, które buduje wiarę. List do Rzymian mówi, że właśnie tym najpraktyczniejszym źródłem, które może nas zbudować wierze, jest Słowo Boże. Rzymian 10,17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jak spędzamy czas ze Słowem Bożym? Niektórzy z nas może rozważają taką książeczkę albo w formie kalendarza Dobry Zasiew. I ostatnio takie ciekawe rozważanie tam znalazłem. Zastanówmy się chwilę, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy ze swoją Biblią obchodzili się tak, jak z telefonem komórkowym. To znaczy, zawsze mieli ją przy sobie, w podręcznej torbie lub w łatwo dostępnej kieszeni. W przypadku zgubienia jej lub zapomnienia natychmiast byśmy jej szukali. Otwierali Biblię kilkanaście razy w ciągu dnia. Używali jej, aby odbierać wiadomości od Boga. Byłaby ona tak nam bliska, że nie moglibyśmy bez niej żyć. Zawsze używalibyśmy jej w podróży oraz we wszystkich sytuacjach kryzysowych. Poświęcalibyśmy jej tyle czasu, ile poświęcamy na pisanie SMS-ów i prowadzenie rozmów telefonicznych. Miesięcznie wydawalibyśmy na rozpowszechnianie Ewangelii tyle pieniędzy, co na opłaty związane z utrzymaniem telefonu komórkowego. Prawda, że dobre pytania. Gdyby tak było, pisze tu autor, w życiu niejednego z nas nastąpiłaby radykalna zmiana. Czy Słowo Boże nie jest warte tego, aby je regularnie czytać? Niech to będzie dla nas zachętą, aby codziennie brać Biblię do ręki, czytać ją z modlitwą. Bóg codziennie ma nam do przekazania coś ważnego. I rzeczywiście, drodzy, czy nie doświadczył każdy z nas kiedyś tego, że jak zaniedbał społeczność z Bogiem, potraktował Boga tak mniej więcej zdawkowo jak sąsiada, tak tylko, którego bliżej nie znamy, co słychać i tak dalej. Taka szablonowa modlitwa, Słowo Boże tylko krótko, nawet nie myśleliśmy o tym Słowie. Czy nie czujemy, że grzech bardziej panoszy się w naszym życiu w takim dniu? Że bardziej jesteśmy nerwowi, że jakieś złe myśli przychodzą? My dla własnego dobra musimy karmić się Słowem Bożym, budować wiarę, uśmiercać to, co grzeszne jeszcze jest w naszej naturze. Bo przecież list do Rzymian mówi, że ciało jest martwe, a duch jest żywy dzięki usprawiedliwieniu. Ciało nasze nadal jest martwe na skutek grzechu, ale duch jest żywy i tego ducha trzeba karmić. Ktoś kiedyś powiedział, że my mamy głodzić naszą grzeszną naturę, a karmić naszego ducha. Bo jak będziemy odwrotnie robić, wiemy, że będą problemy. Pan będzie nas karcił. Dlatego musimy karmić się Słowem Bożym, skupiać czas na modlitwie, nie żałować na to czasu. No oczywiście mógłbym wymienić też pożyteczne narzędzie, jakim jest internet, które wielu z nas ceni, bo potrzebne jest nam do pracy, do nabywania jakichś informacji. Jest wiele na przykład pożytecznych stron chrześcijańskich, gdzie można wysłuchać kazań, wykładów, poczytać dobre treści, jak strona Razem dla Ewangelii, czy strona tutaj miejscowej społeczności. Jest wiele dobrego, z czego można korzystać, ale jest też wiele złego. Jest też niebezpieczeństwo, że za dużo tam będziemy siedzieć. Więcej niż nad Słowem Bożym, że rzeczywistość wirtualna stanie się nam ważniejsza niż ta rzeczywistość tutaj. A społeczności z Bogiem i z Jego Słowem nic nie zastąpi. I to najlepiej na papierze, bo niektórzy mówią, czytam sobie Biblię w internecie. Drodzy, no jednak trzeba mieć Biblię papierową w ręku, czytać ją. Trzeba niekiedy z nią pracować, jakieś notatki robić, dodatkowe odsyłacze. Trzeba właśnie pracować ze Słowem Bożym i trzeba się modlić, drodzy, też, żeby Pan Jezus przydał nam wiary. Uczniowie Pana Jezusa mówili, przydaj nam wiary, jak mówi Ewangelia Łukasza 17:5. I może nie zawsze o tym myślimy, ale wiara też jest darem Bożym. Kiedy czytamy Słowo Boże, módlmy się, żebyśmy, tak jak brat Tadeusz nas na wstępie nabożeństwa zachęcał, żeby Bóg udzielił nam silniejszej wiary, żeby ożywił nas duchowo, żeby przez Ducha Świętego odżywiał nas. Bo Rzymian mówi, list do Rzymian 12:3, powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To Bóg udziela ostatecznie wiary. Więc módlmy się o tą wiarę i korzystajmy z tych środków, które Bóg daje. Na pewno Słowo Boże, ale też myślę dobre rozważania biblijne. Brat Tadeusz wydaje tu w fundacji dużo dobrych książek chrześcijańskich. Takie książki też budują, bo to tak jakbyśmy posłuchali kazania brata, powiedzmy Ryla, który żył w XIX wieku, czy innego mówcy. Po prostu tak jakbyśmy obcowali z jakimś doświadczonym bratem. Czy nie cenilibyśmy sobie, gdyby odwiedził nas jakiś doświadczony chrześcijanin o wielkim poznaniu Słowa Bożego? Możemy go mieć. Po prostu sięgając z półki książkę chrześcijańską i otwierając i czytając myśli, jak Bóg objawił temu bratu głębię Słowa Bożego. Korzystajmy ze Słowa Bożego, z dobrej literatury chrześcijańskiej. Nie żałujmy czasu na sprawy Boże. Wtedy dokonamy zwycięstw w naszych życiu. Pokonamy jeszcze te nawyki, te słabości, które jeszcze nam dokuczają, które jeszcze nas zniewalają. Wyrwiemy się z marazmu duchowego, jeśli w takim tkwimy. Ale Pan Jezus mówi jeszcze o innej rzeczy. Abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Co to za szaty białe, które Pan Jezus nam proponuje? To jest symbol, drodzy, takiego sprawiedliwego życia. A jest to darem Bożym. W Księdze Objawienia 19:8 powiedziano o oblubienicy i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Dano jej, zobaczmy, jest to darem Bożym, że możemy spełniać dobre uczynki, że możemy żyć sprawiedliwie i święcie na tym świecie. Dlatego znowu potrzebna jest społeczność z Panem. On może nam dać i chcenie i wykonanie, żeby tak żyć. Jak my się oddalamy od Pana, tracimy siły do takiego dobrego życia. Pan Jezus powiedział, że kto trwa we mnie, wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Więc dopiero trwając w Panu, w społeczności z Nim, mieszkając w Nim duchowo, możemy mieć siły do dobrego życia. Dlatego o tym pamiętajmy. I dalej mówi, maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Tu nawiązuje Pan Jezus oczywiście do maści, która tam była rozpowszechniona, ale jaką maść On chce dać Kościołowi, żeby on był taki świadomy duchowo, trzeźwy duchowo. List do Efezjan wskazuje, co to jest. Pierwszy rozdział, 16-18 wersetu. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I tak dalej. O co chodzi? Oni mają przejrzeć duchowo. Oni stracili z oczu te bogactwa Boże, które są udziałem dzieci Bożych. I czasami, drodzy, z nami się dzieje, z każdym z nas, gdy za bardzo opanują nas troski te życiowe, gdy za bardzo przesłaniają nam widok, gdy jakieś pokusy, jakieś dobra materialne, jakieś oferty, jakieś inne sprawy za bardzo są blisko naszych oczu, to te oczy duchowe czasem słabną i bardziej widzimy te rzeczy, te troski, te problemy i sprawy Boże schodzą na dalszy plan. A my mamy pamiętać, że my musimy mieć ten wzrok duchowy wyostrzony. Tak jak czytamy o Mojżeszu, że on był gotowy nie czerpać rozkoszy z przemijającego grzechu, ale on wolał cierpieć uciski z ludem Bożym i on trzymał się tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Mojżesz, można powiedzieć, zaprzepaścił karierę według dzisiejszych kryteriów. Był wyuczony na dworze egipskim, mógł tam mieć jakieś stanowisko, mógł być bogaty, opływać w luksusy, a on z tego zrezygnował i cóż, chodził po pustyni z ludem Bożym, jeszcze nie wszedł do ziemi obiecanej. Ale on tak naprawdę najlepszego wyboru dokonał, bo on poszedł za tym, który jest ostateczną rzeczywistością, za prawdziwym Bogiem. A wiemy, kto tak naprawdę towarzyszył Izraelowi na pustyni. Jest powiedziane, że skałą, która im towarzyszyła, był Chrystus. On poszedł tak naprawdę i za Bogiem Ojcem, ale i za Panem Jezusem. I drodzy, to jest najlepszy wybór. Choćby świat nam mówił co innego, nie dajmy się, tak jak Laodyczejczycy, splamić tym światem, jego materialistycznym, przyziemnym myśleniem. To nie znaczy, że nie mamy pracować, to nie znaczy, że nie mamy dbać o nasze rodziny, o siebie i tak dalej. Ale my nie możemy zarazić się myśleniem, według którego tylko od dóbr materialnych zależy czyjeś życie. To nieprawda. Albo że tu jest najważniejsze to, co możemy tu zdobyć. Musimy widzieć, jaka jest nadzieja, jakie bogactwo Bóg przygotowuje nam w niebie. I wtedy będziemy mieli inne priorytety. Wtedy nie damy się wciągnąć w coś, co nas oddali od Pana. Wtedy na przykład, jeżeli ktoś nam zaproponuje pracę, gdzie będziemy mieli być w pełni dyspozycyjni, to my odmówimy, bo my chcemy być w pełni dyspozycyjni dla Pana Jezusa. My chcemy pracować, ale nie chcemy być niewolnikami nikogo. Także to jest bardzo ważne, by mieć ten wzrok duchowy, tę nadzieję, tą wieczność widzieć przed oczami, to wtedy będziemy mieli inne priorytety. Co innego będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu. I Pan Jezus mówi, dlaczego tak ten Kościół poucza, dlaczego go tak gromi, napomina, wzywa do pokuty. Mówi w wersecie 19, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się, inaczej pokutuj. Pan Jezus pokazuje, że jest prawdziwym przyjacielem. Już Księga Przypowieści mówi, lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Przypowieści 27, rozdział 5 i 6 werset. Prawdziwy przyjaciel powie nam, jeśli gdzieś tam zbaczamy z dobrej drogi, jeśli coś jest nie tak. On szczerze w duchu miłości nam zwróci uwagę. I Pan Jezus właśnie kocha swój Kościół. Jeśli widzi problemy, On napomina, bo On nie chce, żebyśmy upadli, żebyśmy gdzieś tam się splątali, żeby diabeł nas oszukał. I już przypowieści mówią, synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Przypowieści 3, rozdział 11 i 12 werset. I Pan Jezus właśnie z miłości nas karci, bo nas wychowuje do świętości. On nas wychowuje do tego, żeby żyć z Bogiem jak najbliżej. Wzywa do gorliwości, do pokuty. I On chce mieć społeczność z tym Kościołem, bo ten Kościół tak był zadowolony z siebie, tak był zapatrzony w siebie, tak zaufał swoim bogactwom materialnym, że Pan Jezus znalazł się za drzwiami tego Kościoła. Oni odbywali nabożeństwa, robili różne rzeczy, ale bez Jezusa. I Pan Jezus mówi w wersecie 20, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Werset ten często jest wykorzystywany na ewangelizacjach i faktycznie Pan Jezus puka do serc wielu ludzi, żeby oni otworzyli mu swoje serca, swoje domy, bo chce z nim mieć społeczność. Ale ten Kościół tak nisko upadł, że znowu potrzebował wpuścić Chrystusa do swego życia, bo jakby i z życia kościelnego, z życia duchowego, bo znowu zabrakło tego Jezusa. My mamy trwać w Panu Jezusie przez całe życie. My nie potrzebujemy Pana Jezusa tylko na początku drogi, ale do końca. Ten Chrystus ma cały czas mieszkać w naszych sercach, a gdzieś my się rozmieniamy na drobne po drodze w naszym życiu i potrzebujemy ożywienia duchowego. Drodzy, ja się nie wywyższam tu nad nikogo. Każdy z nas ma chyba gorsze okresy duchowe w swoim życiu, czasami jakieś chwile, że czuje się słabiej duchowo, czasami lepiej, czasami bardziej do niego dociera Słowo Boże, czasami mniej, czasami jest jakiś przemęczony, może wypalony psychicznie, czasami jest zniechęcony pracą niełatwą, ale drodzy, Pan Jezus chce być z nami blisko. On kocha swój Kościół, On kocha każdego z nas, On chce z nami mieć bliską społeczność. On puka, jeżeli gdzieś go zabrakło w naszym życiu, on puka i chce wstąpić do nas i z nami zjeść kolację. I kiedy zrozumiemy, drodzy, czym było jedzenie posiłku w pierwszym wieku, to zrozumiemy, że to było najbliższa więź. Pana Jezusa nie krytykowano za to, że on spotkał się z celnikami i grzesznikami. Ale w Mateusza 9:11 faryzeusze zarzucali, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami. Wspólne posiłki były dowodem najbliższej społeczności. A w rodzinie, gdy wszyscy gromadzili się wieczorem na wspólnej wieczerzy, była to taka serdeczna rozmowa, gdzie dzielili się wszyscy przeżyciami, od najmłodszych do najstarszych w takiej rodzinie żydowskiej, dzielili się problemami i była bliska społeczność. I dlatego Pan Jezus chce takiej bliskiej społeczności, również z tym takim, można powiedzieć, upadłym letnim kościołem jak w Laodycei. I w Ewangelii Jana Pan Jezus zachęca, 14:23, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Pan Jezus, drodzy, tak od razu z nas nie rezygnuje. Jeśli mamy gorsze dni, jeśli zdarza się nam upaść, coś zrobić, co nie jesteśmy zadowoleni, może wybuchnąć gniewem, może powiedzieć coś przykrego bliskiej osobie, Pan Jezus chce nam przebaczyć. On chce z nami być jak najbliżej. On chce uzdolnić nas, żebyśmy lepiej żyli, żebyśmy bliżej Boga byli, żebyśmy byli bliżej Jezusa, żeby więcej Jezusa było w nas. Żebyśmy mogli sobie powiedzieć, o sobie powiedzieć tak jak Jan Chrzciciel, że on musi wzrastać, ja muszę maleć. Więcej Jezusa w naszym życiu, mniej nas. I Pan Jezus jest, widzimy, kochającą głową Kościoła. On za Kościół oddał swoje życie. I On chce dobra dla każdego z nas. Jeśli widzimy się w tym, jeśli czujemy jakąś letniość, jakąś słabość duchową w naszym życiu, pamiętajmy, Pan Jezus nas nie przekreśla. On chce być z każdym z nas, jak najbliżej. Otwórzmy Mu na nowo swoje serce, jeśli widzimy, że gdzieś ono ostygło. On przez Ducha Świętego jest władny rozpalić je na nowo. On przez Słowo Boże jest gotów na nowo rozpalić w nas pierwszą miłość. I nie będziemy już letni, będziemy służyć Mu niepodzielnym sercem. Z całego serca, z całej duszy, z całej siły, całym umysłem będziemy wielbić Jego Ojca i miłować Go i tak samo Jego Syna. A cudowna jest obietnica dla tych, którzy zwyciężą. Werset 21 mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Pan Jezus obiecuje, że my będziemy królować wraz z Nim. O ludziach zbawionych jest napisane w Objawieniu 22 rozdział 3-5, gdzie jest mowa o świętym mieście Jeruzalem i nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Lud Boży ma mieć udział w Królestwie Boga. Ma panować wraz z Chrystusem i Jego Ojcem. Cudowna nagroda. Mamy mieć udział w Królestwie. Królestwie, w którym nie będzie śmierci, bólu, łez, grzechu, niesprawiedliwości, zła. Królestwie, w którym będzie wieczne szczęście, najbliższa, intymna wspólnota z Ojcem i z Synem Jego. Wyobrażamy sobie to szczęście i należenie do odkupionej wspólnoty ludu Bożego, który będzie podobny do Chrystusa, który będzie odbijał chwałę Bożą, o którym już nie będzie można powiedzieć, że brak mu chwały Bożej, ale w ludzie Bożym będzie widoczny obraz Boga i Baranka i Chrystusa. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, czytamy pod koniec. Także pamiętajmy, by nigdy się nie odosabniać też od zboru. Czasami ktoś ma problemy, coś go zniechęca i mówi, a może nie będę chodził, no bo takie mam problemy, wszystko mnie zniechęca, po co mam chodzić? Jeszcze mnie kto zapyta, co u mnie słychać i co powiem, że mam problemy. Słowo Boże mówi, że Duch mówi do zborów. To nie jest tak, że posłuchamy kazania w internecie, nawet tego, które było wygłoszone w zborze i w pełni odbierzemy tą atmosferę, która jest, kiedy jest wygłaszane kazanie. To trzeba tam być. Tam Duch przemawia. W Kościele właśnie. Dlatego nigdy się nie odosabniajmy, nigdy, nawet jeśli mamy problemy, a jeśli z kimś mamy jakiś problem, z kimś mamy nieporozumienie, pojednajmy się jak najszybciej. W duchu łagodności próbujmy po prostu odbudować tą relację. Bo Duch mówi do zborów, nie do jednostek, które się odosabniają. Duch mówi do kościołów. Także widzimy, że Kościół w Laodycei miał problem, ale ten, który jest głową Kościoła, nie zostawił go. Zatroszczył się o niego, okazywał mu miłość, wskazał mu na jego słabości, ale wskazał też lekarstwo, uzdrowienie. I tak jest z każdym z nas. Każdy jeszcze ma z nas jakieś braki, każdy z nas jeszcze nie osiągnął ostatecznie celu, ale Pan Jezus chce jak najlepiej dla nas i wskazuje nam, co możemy zmienić. I daje wszystkie środki łaski potrzebne do tego, żeby to zmienić. Nie mówi, męcz się sam, próbuj sam, szukaj sam. Nie, daje wszystko, co potrzeba. I jesteśmy wielce uprzywilejowani, że służymy takiemu Panu. I Jego uwielbiajmy wraz z Jego Ojcem w Duchu Świętym. I bądźmy wdzięczni za to, że Pan Jezus jest tak kochającą głową Kościoła. Że On nie tylko z nami zaczął, że dał odkupienie w sobie przez swoją świętą krew przelaną na krzyżu Golgoty, ale On też troszczy się o nas do końca. On dopatrzy naszego zbawienia do końca. I powierzmy Mu nasze problemy, jeżeli mamy jakieś słabości duchowe, nasze jakieś jeszcze usterki duchowe, jakieś braki, a On nam pomoże. Jeżeli widzimy braki naszej wiary, zwracajmy się, prośmy, Panie, przydaj nam wiarę i nie żałujmy czasu na czytanie Słowa Bożego. A On nas podźwignie. Ileż to jest świadectw, że ktoś osłabł duchowo, nie chodził jakiś czas do zboru, nawet jakoś tak upadł, ale Pan Jezus go odszukał. Ale Pan Jezus go przywrócił do trzody Pańskiej i dzisiaj ta osoba dobrze stoi w wierze. Także powierzmy nasze troski, nasze jakieś braki Panu Jezusowi i róbmy to, co On zaleca. Posłuszeństwo będzie wynagrodzone. I starajmy się być jak najbliżej Niego. To jest dla naszego dobra. I pamiętajmy, jeśli teraz będziemy blisko Pana, to w niebie nie będziemy się czuć nieszczęśliwi. Jeśli teraz chcemy Go uwielbiać i chcemy być blisko Niego, spędzać z Nim czas, to w niebie nie będziemy się nudzić, bo tam będziemy stale uwielbiać Pana. Niech Bogu będzie chwała. Amen.